Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 26 kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. W dzisiejszym programie obok wiadomości watykańskich powiemy o rzymskim szkoleniu dla rzeczników prasowych instytucji kościelnych. Nadamy rozmowę z prymasem Belgii na temat dymisji biskupa Brugi. Na zakończenie wysłuchamy kolejnej archiwalnej refleksji Jana Pawła II o kapłaństwie. Zapraszamy. Na audiencjach prywatnych Benedykt XVI przyjął jednego biskupa z Gambii, jednego z Liberii i trzech ze Sierra Leone. Tamtejsza hierarchia rozpoczęła dziś wizytę ad limina. Te trzy zachodnioafrykańskie kraje miały od 1975 roku wspólny episkopat, jednak przed 12 lat liberyjscy biskupi oddzielili się, tworząc odrębną konferencję. Liberia różni się bowiem znacznie tak historią, jak strukturą ludności.
Na atlantyckie wybrzeże Afryki Zachodniej z Europy najwcześniej dotarli Portugalczycy, którzy w XV i XVI stuleciu zapoczątkowali tam ewangelizację. Z czasem Gambia i Sierra Leone stały się koloniami brytyjskimi, a w latach 60. zeszłego wieku uzyskały niepodległość. Dziś w obu krajach najliczniejsi są muzułmanie. W Gambii stanowią oni blisko 90% na 1,5 miliona mieszkańców, zaś katolików jest tylko 40 tysięcy i mają jedną diecezję. W Sierra Leone islam wyznaje około połowy 5-milionowej ludności, a 1/3 tradycyjne religie afrykańskie. Katolików w trzech diecezjach jest mniej niż 300 tysięcy.
Natomiast Liberia, będąca początkowo terenem wpływów handlowych portugalskich, następnie też holenderskich i angielskich, już w połowie XIX stulecia stała się pierwszą w Afryce niepodległą republiką. Utworzyli ją byli niewolnicy, murzyńscy z Ameryki. Chrześcijanie stanowią 2/3 ponad 3-milionowej ludności Liberii. Katolików jest ponad 300 tysięcy w trzech diecezjach.
Wszystkie trzy zachodnioafrykańskie kraje dotknęły w ostatnich latach konflikty wewnętrzne, które pogłębiły i tak już trudną sytuację gospodarczą. Mówi biskup Giorgio Biguzzi z Makeni w Sierra Leone. Włoski misjonarz przewodniczył do niedawna konferencji episkopatu Sierra Leone i Gambii.
W czasie wojny i zaraz po niej wszystkie kościelne instytucje od parafii po caritas diecezjalnej biskupów uznały za swój priorytet włączenie się w proces rehabilitacyjny tych, którzy brali udział w walkach. W szczególności chodzi o najsłabszych i najbardziej narażonych, jakimi są dzieci. Zorganizowano zatem od razu ośrodki, w których można by je przyjąć. Podjęto wysiłki, by te dzieci mogły powrócić do swych rodzin, by zapewnić im akceptację oraz traktowanie ich w wioskach i szkołach jako osób normalnych, i to nastąpiło. Dziś wszyscy są zgodni, że był to jeden z programów najbardziej udanych, bo ci ludzie zostali naprawdę włączeni ponownie w społeczeństwo.
Benedykt XVI nie odwoła swej pielgrzymki do Wielkiej Brytanii. Watykan uznał wyjaśnienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych tego kraju w sprawie obraźliwego pod adresem papieża dokumentu za wystarczające. Poinformował o tym rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej ksiądz Federico Lombardi.
Chodzi o opublikowanie przez londyńskie Foreign Office szyderczej noty związanej z wrześniową pielgrzymką Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii. Pisano w niej m.in., że papież otworzy klinikę aborcyjną oraz udzieli ślubu parze homoseksualistów. Za incydent spowodowany przez jednego z urzędników przeprosił też osobiście ambasador Wielkiej Brytanii przy Stolicy Apostolskiej Francis Campbell. Tym samym sprawa została uznana za zamkniętą. Nie milkną jednak komentarze, że jeśli nawet chodziło o dowcip, o czym mówi sprawca dyplomatycznego zamieszania, to był on w wyjątkowo złym guście.
W Baku w Azerbejdżanie rozpoczął się światowy szczyt międzyreligijny. Bierze w nim udział 150 przedstawicieli z 35 krajów. Jest to już drugie spotkanie zorganizowane pod egidą Patriarchatu Moskiewskiego i Rady Muzułmanów Kaukazu. Pierwszy szczyt odbył się w Moskwie 4 lata temu. Watykan reprezentuje w Baku kardynał Jean-Louis Thorin, przewodniczący papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego.
Uczestnicy szczytu omówią sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom globalizacji oraz coraz częstsze wykluczenie czynnika religijnego z życia społecznego. W sposób specjalny mają być traktowane tematy związane z bezpieczeństwem międzynarodowym, a w szczególności terroryzm i plaga narkomanii. Na spotkaniu w Baku pojawił się niespodziewanie patriarcha Katolikos Armenii, Karekin II. Jego obecność uznano za znak odwagi, ponieważ relacje armeńsko-azerskie są od wielu lat bardzo napięte.
Wyraźna i jasno określona tożsamość Kościoła jest jego atutem w przekazie medialnym. Pod tym hasłem rozpoczęło się w Rzymie trzydniowe szkolenie dla rzeczników prasowych instytucji kościelnych, w sumie 300 osób. Wśród prelegentów dominują organizatorzy szkolenia, mianowicie wykładowcy papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża, a także specjaliści ze środowisk pozakościelnych. Swoimi doświadczeniami dzielą się też dziennikarze watykaniści, między innymi z New York Timesa, Frankfurter Allgemeine Zeitung czy Corriere della Sera, jak również rzecznicy prasowi episkopatów USA, Włoch i Słowacji.
Na szkoleniu nie zabraknie przedstawicieli Watykanu, w tym dyrektora biura prasowego księdza Federico Lombardiego oraz przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu arcybiskupa Claudio Marlicellego. Uczestnicy szkolenia pracują nad konkretnymi przypadkami, jak na przykład sposób prezentowania kościelnych skandali w New York Timesie, medialna obsługa papieskiej wizyty w rzymskiej synagodze, przygotowanie mediów do podróży Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii czy do Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. Poruszona również zostanie kwestia portali społecznościowych oraz możliwości, jakie otwierają one przed Kościołem.
Kościelne biura informacji powinny przyjąć w pełni konsekwentną strategię przekazu, powiedział na otwarcie szkolenia profesor José María Laporte. Muszą przygotowywać materiały dla różnych rodzajów mediów, zarówno tych, które tematykę kościelną traktują poważnie i są gotowe do głębszej refleksji, jak i dla tych, które stanowią medialne fast foody, to znaczy przekazują informacje najnowsze i w bardzo powierzchownej formie. Zdaniem profesora rzymskiej Santa Croce, kościelni rzecznicy powinni też stać się prawdziwymi partnerami w debacie publicznej, nie obawiając się podejmowania kwestii delikatnych czy kontrowersyjnych. Po każdej takiej debacie powinno się jednak wydać dokument, który w sposób jasny i zwięzły przedstawia stanowisko Kościoła na dany temat, mówi profesor Laporte.
Secondo me la cosa più importante è la professionalità.
Moim zdaniem najważniejszy w tym momencie jest profesjonalizm. Kościół posiada przesłanie, które od 2000 lat zmienia życie wielu osób. To niezwykłe i fascynujące przesłanie jest naszą mocną stroną. Na nim musimy oprzeć wszelkie nasze strategie. Jednakże, aby przekazać to przesłanie, musimy się dziś wykazać profesjonalizmem medialnym. Oznacza to na przykład, że nie możemy uciekać od aktualnych tematów, choć mogą być one trudne. Musimy je podejmować w sposób profesjonalny. Kościołowi potrzeba dziś pokory. Musi uznać, że w dziedzinie mediów musi się uczyć, jak przedstawiać, jak wyjaśniać wiarę. Żyjemy w czasie przełomowym. Trudności ma nie tylko Kościół. Również media uczą się na nowo, jak przykuć uwagę widza, czytelnika czy internauty, który na przykład tylko na 3 minuty siada przy internecie. Kościół musi uwzględnić te przemiany. I wiele już się dzieje. Istnieje wiele katolickich stron internetowych, portali, wiele kościołów lokalnych czy instytucji kościelnych przekazuje tą drogą przesłanie chrześcijańskie. Trzeba jednak robić więcej. Wierzę, że to spotkanie również może być ku temu dobrą okazją.
Zdaniem profesora Laporte dobrą okazją do nauki są też aktualne, trudne dla Kościoła chwile związane z seksualnymi skandalami. Dzięki nim Kościół może się nauczyć nowych kontaktów z mediami.
A mio avviso questa situazione non è per niente gradevole, però è un momento di purificazione per la Chiesa.
W moim przekonaniu ta sytuacja nie jest oczywiście przyjemna, ale jest to dla Kościoła chwila oczyszczenia, jedna z wielu w jego dziejach. Pamiętajmy, że również w innych epokach były chwile bardzo ciężkie, na przykład gdy w Kościele było 3 papieży, a zatem obecny kryzys trzeba postrzegać w szerszej perspektywie. Jest on bolesny, to prawda, ale może to być również okazja do odnowy. Dlatego Kościół nie powinien się lękać podejmowania tych tematów, które wychodzą teraz na jaw. również z tego względu, że powinien być wzorem w rozwiązywaniu tego rodzaju problemów. I wydaje mi się, że to czyni i to w sposób bardzo konsekwentny. Nie boi się ujawniać rzeczy, które nie powinny się wydarzyć. Nie boi się dymisji niektórych hierarchów. W tym może być przykładem dla społeczeństwa.
Mówił profesor José María Laporte, wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża, organizator rzymskiego spotkania rzeczników instytucji kościelnych. Kościół w Belgii wciąż żyje w cieniu skandalu z Brugi. W ubiegły piątek tamtejszy biskup, 73-letni Roger Van Geleve, przyznał się, że jako kapłan, a potem również jako biskup, molestował seksualnie młodego człowieka ze swego otoczenia. Czarny dzień w historii Kościoła, smutek i tragedia. Tak tę sytuację określa nowy prymas Belgii, arcybiskup André-Joseph Léonard. Metropolita Brukseli udzielił nam wywiadu na ten temat.
Zapowiedział ksiądz arcybiskup, że Kościół w Belgii będzie konsekwentnie stosować politykę jawności w przypadku skandali. Co to konkretnie oznacza?
C'est déjà un discours que j'ai tenu avant que ce fait ne soit connu, à l'occasion de Pâques.
Mówiłem o tym jeszcze zanim dowiedziałem się o tym skandalu, czyli Wielkanoc. Mówiłem o tych sprawach bardzo jasno. Piątkowa konferencja prasowa była pierwszym przejawem tej polityki jawności. Sami chwyciliśmy byka za rogi. To nie była reakcja na przecieki do mediów, lecz to my sami ujawniliśmy ten fakt zaraz po tym, jak tylko się o tym dowiedzieliśmy. W międzyczasie skontaktowaliśmy się tylko z Rzymem, no i z samym biskupem Brugi. Przedstawiliśmy ten fakt z pokorą i w sposób jasny, ze zdecydowaną wolą jawności. Sądziliśmy, że tak właśnie powinniśmy postąpić i tak też będziemy postępować w przyszłości.
W czasie konferencji prasowej przyznał ksiądz arcybiskup, że sytuacja ta podważyła zaufanie do Kościoła. Czy fakt, że tym razem winnym molestowania jest sam biskup, nie zasiewa nieufności również wewnątrz samego Kościoła?
Tak, to oczywiste. Wiele osób stawia sobie pytania. Tym bardziej, że biskup Brugi był człowiekiem bardzo sympatycznym i miłym, cenionym za swój dynamizm, wielkoduszność, otwartość i spontaniczność. Miał dobre kontakty ze swoją diecezją. I teraz, kiedy człowiek dowiaduje się prawdy, to oczywiście może pojawić się nieufność. Ludzie zaczynają się pytać, a co inni księża? I dlatego, dzieląc się z ludźmi naszym cierpieniem, apeluję jednocześnie do ich mądrości, aby nie przynosili negatywnych sądów na wszystkich księży czy biskupów, aby nie uogólniali, wiedząc, że zdecydowana większość z nich w pełni zasługuje na nasze zaufanie.
Czy biskup winny molestowania odpowie za swe czyny przed sądem?
Devant la justice civile, non, puisque les faits sont largement prescrits.
Przed sądem państwowym nie, ponieważ chodzi o czyny od dawna przedawnione. Jednakże w Kościele tak, będzie musiał ponieść konsekwencje swoich czynów. W tym celu przekazaliśmy wszystkie informacje za pośrednictwem nuncjatury do kongregacji do spraw biskupów oraz do kongregacji nauki wiary, które muszą podjąć niezbędne środki kanoniczne. A zatem przed sądownictwem państwowym nie można już nic zrobić. Jednakże w kościelnym wymiarze sprawiedliwości nie może być w tym wypadku mowy o przedawnieniu. Winny musi ponieść konsekwencje swoich czynów, bez względu na czas, który od tamtej pory upłynął. I dobrze, że tak się stanie.
W jaki sposób Kościół w Belgii chce odzyskać zaufanie wiernych?
Myślę, że pierwszy krok to przejrzystość i jasność naszego postępowania, teraz i w przyszłości. Nigdy więcej nie można robić tego, co niestety dość często zdarzało się w przeszłości. Mam tu na myśli politykę milczenia i kamuflażu. Mam nadzieję, że sposób, w jaki podchodzimy do tej konkretnej sprawy, pozwoli już odbudować zaufanie. To po pierwsze. A druga sprawa to apel. Mój gorący, osobisty apel. Jeśli ktoś ma jakieś podejrzenia w stosunku do przyszłych kapłanów czy biskupów, niech o tym powie. Trzeba rozwiązać język. Nigdy przez litość, miłosierdzie, wyrozumiałość czy pobłażliwość nie wolno przemilczać takich rzeczy. Oczywiście wszyscy ludzie, również kapłani i biskupi, są grzesznikami mającymi prawo do nawrócenia. Ale do tak ważnych funkcji nie można dopuścić ludzi, którzy w przeszłości dopuścili się takich nadużyć. A trzecia sprawa to apel do sumień tych wszystkich, którzy chcą zostać kapłanami bądź mają przyjąć sakrę biskupią. Jeśli w waszym życiu doszło do czegoś takiego, nigdy, nigdy nie usiłujcie zostać kapłanem czy przyjąć święcenia biskupie.
Mówił arcybiskup André-Joseph Léonard, prymas Belgii.
Życie wewnętrzne niech będzie duszą apostolstwa, a apostolstwo ze swej strony niech domaga się pogłębionego życia duchowego. W dekrecie Soboru Watykańskiego II, poświęconym formacji kapłańskiej, czytamy, iż seminarium jest sercem diecezji i wszyscy kapłani winni mu chętnie spieszyć z pomocą. W nim bowiem cele kształtowania alumnów winno zmierzać ku temu, aby na wzór Pana naszego Jezusa Chrystusa, nauczyciela, kapłana i pasterza, sposobili się na prawdziwych duszpasterzy. Do posługi słowa, by objawione Słowo Boże coraz lepiej rozumieli, przez rozmyślanie posiedli, a mową i obyczajami wyrażali. Do posługi kultu Bożego oraz uświęcania dusz, aby modląc się i spełniając święte czynności liturgiczne, wykonywali dzieło zbawienia przez ofiarę eucharystyczną i sakramenty. Do posługi pasterskiej, aby umieli ukazywać ludziom Chrystusa, który nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać duszę swoją na okup za wielu, by stawszy się sługami wszystkich, wielu pozyskali. Życie seminaryjne, studia, praca nad sobą, ćwiczenie we wspólnocie i solidarności musi nieustannie czerpać z jedności Kościoła, z tej duchowej i nadprzyrodzonej mocy, jaka płynie z prawdy i miłości. Dlatego też kardynał Wyszyński podkreślał, iż na tym kamieniu, na jedności Kościoła, opierają się cztery kolumny formacji młodego pokolenia: jedność z Trójcą Świętą, jedność z Kościołem, jedność z biskupem, jedność z ludem Bożym. Życie wewnętrzne niech będzie duszą apostolstwa, a apostolstwo ze swej strony niech domaga się rzetelnego studium i pogłębionego życia duchowego. Do spełnienia tych zadań konieczne jest przejęcie się własnym powołaniem. Przejęcie się własnym powołaniem. Tym z niezbadanych wyroków opatrzności zaproszeniem na drogę kapłańskiego życia. Powołanie to zakłada niepodzielność serca.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.